rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, Piotr Schab, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szykuje się pan do nieplanowanego urlopu?
Nie.
Komisja Europejska chce, żeby unijny trybunał zamroził polskie przepisy o środkach dyscyplinarnych wobec sędziów. To jest informacja sprzed kilkudziesięciu minut. No i pytanie, będzie miał pan związane ręce, jeśli unijny trybunał zgodzi się z Komisją Europejską?
W tej chwili wysłuchaliśmy komunikatu. Jest to oczywiście komunikat wstępny, informacja podawana przez środki masowego przekazu, w środkach masowego przekazu, iż chodzi tutaj o wstępną negację regulacji dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Jeśli unijny trybunał powie, mrozimy przepisy, to będzie miał pan związane ręce.
Jakie przepisy?
Przepisy dotyczące systemu dyscyplinarnego obowiązującego sędziów w Polsce.
Nie wysłuchaliśmy komunikatu odnośnie do zamrożenia, jak to pan redaktor powiedział, przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego w Polsce, ale regulacji odnoszących się, czy mających odnosić się, ponieważ chodzi tutaj, jak wysłuchaliśmy, także o regulacje przyszłe, które odnoszą się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a nie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych.
Spojrzymy w skargę Komisji Europejskiej, którą przygotowała już wcześniej, 3 miesiące temu, to tam jest mowa nie tylko o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale o całym systemie dyscyplinarnym obowiązującym sędziów w Polsce.
Panie redaktorze, nie mam żadnych przesłanek, aby domniemywać odstąpienie od wykonywania prawnych czynności służbowych, które zostały mi powierzone zgodnie z prawem.
Ale jeśli to zamrożenie będzie dotyczyło nie tylko Izby Dyscyplinarnej, ale całego systemu, łącznie z rzecznikiem dyscyplinarnym, będzie pan wtedy poddawał się temu zamrożeniu?
Ja poddaję się prawu. To jest kwestia wyłącznie regulacji ustawowych. Wobec powyższego, jak powiedziałem, domniemywać takich regulacji w chwili obecnej nie mam żadnych podstaw.
Środek tymczasowy zastosowany przez Unijny Trybunał będzie prawem, któremu się pan podporządkuje?
Ale ja nie znam tego środka tymczasowego. Co więcej, pan redaktor również go nie zna.
No dobrze, to odwróćmy pytanie. Skoro nie wiemy, jak decyzja Unijnego Trybunału ewentualna może wpłynąć na działania rzecznika dyscyplinarnego, zapytajmy, czy przypadkiem nie jest tak, że dotychczasowe działanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych w Polsce, czyli pana, nie wpłynęła przypadkiem na decyzję podjętą przez Komisję Europejską dzisiaj.
Panie redaktorze, wobec powyższego muszę zapytać o konkrety. O jakie konkretnie zatem czynności chodzi panu w tym pytaniu?
Chodzi mi o to, jak pan pracuje do tej pory przez ostatnie miesiące i czy ta pana praca i pana zastępców mogła wpłynąć na decyzję podjętą przez Komisję Europejską.
Czy ja mam prawo oczekiwać konkretów w związku z powyższym pytaniem?
Jeśli jednemu sędziemu stawia pan 55 zarzutów dyscyplinarnych, myśli pan, że to może skłaniać Komisję Europejską do zastanowienia, jak to w Polsce wygląda?
A czy komisja, ja co prawda zdaję sobie sprawę z tego, że odpowiadanie pytaniem na pytanie nie jest szczególnie eleganckie, ale czy zatem
od sędziego
komisja
wymagałbym troszkę większej finezji, panie sędzio?
Ja nie uciekam się do finezji. Chciałbym, żeby zrozumiano mnie w chwili obecnej i żeby moja wypowiedź była czytelna i to jest dla mnie najważniejsze. A zatem należy uznać, że każdy organ, który próbuje weryfikować pracę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, powinien równocześnie zadać sobie pytanie, czy nie jest tak, że zaistnieje podstaw merytorycznych do sformułowania 55 zarzutów dyscyplinarnych. To nie jest ujma dla rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, ale jest to wyznacznik błędu czy rażącego, jaskrawego naruszania prawa przez osobę, względem której takie zarzuty zostały sformułowane.
Już w październiku Komisja Europejska w swojej skardze do Trybunału pisała tak. Nowy system środków dyscyplinarnych podważa niezawisłość sędziów w Polsce i nie zapewnia koniecznych gwarancji chroniących sędziów przed kontrolą polityczną, jak wymaga tego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Panie redaktorze,
jak pan myśli, zakończę pytaniem, tak. Skoro już 3 miesiące temu komisja to widziała, a dzisiaj idzie dalej, prosząc o mrożenie przepisów obowiązujących w Polsce, to dlaczego na ten krok się zdecydowała?
Ja mogę oczywiście pewne kwestie próbować wyjaśnić z perspektywy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, który powołany nie jest i nie będzie do publicznej, zwłaszcza analizy zagadnienia o charakterze ustrojowym. To jest rzecz wiodąca. Gdy chodzi o pańskie pytanie stanowiące nawiązanie do stwierdzeń Komisji Europejskiej, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych nie stosuje środków dyscyplinarnych, proszę o tym pamiętać. To jest zagadnienie powierzone bez reszty sądownictwu dyscyplinarnemu.
Panie sędzio, naszym gościem jest Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Czy będą postępowania dyscyplinarne wobec sędziów, którzy w sobotę szli ulicami Warszawy w marszu tysiąca tuk pod hasłem prawo do niezawisłości, prawo do Europy?
Ja w chwili obecnej nie widzę podstaw do prowadzenia czynności o charakterze dyscyplinarnym w związku z tym wydarzeniem.
Nie analizuje pan żadnego przypadku udziału sędziego w takim marszu?
Szanowny panie redaktorze, żeby analizować, jak to pan powiedział, przypadek udziału sędziego w tym marszu, trzeba mieć jasne przesłanki po temu, aby uznać, że zachowanie takie mogło stanowić oczywiste i rażące naruszenie przepisów prawa bądź uchybienie godności z urzędu. Jak powiedziałem, w chwili obecnej przesłanek po temu nie mam.
Czyli sam udział w marszu tysiąca tuk nie jest przesłanką, która sprawia, że widzi pan podejrzenie deliktu dyscyplinarnego w przypadku któregoś z sędziów.
Sam udział nie może być tożsamy naruszeniu reguł konstytucyjnych, które mówią w artykule zwłaszcza 178 paragraf 3, ustęp 3 Konstytucji o powinności zachowania przez sędziego bezstronności, co oznaczać musi także zaniechanie przez niego publicznej działalności o charakterze politycznym. Manifestacji mamy takich rzecz jasna wiele w kraju.
Czy ta manifestacja była dla pana protestem politycznym?
Pan redaktor wybaczy, ale tego rodzaju sformułowanie odnieść trzeba do zachowań poszczególnych sędziów. Czy każdy z sędziów, który uczestniczył w tej manifestacji, podejmował działania o charakterze politycznym? Oczywiście nie. Czy mamy skonkretyzowane informacje, które mogłyby wskazywać na to, że poszczególni sędziowie wdali się w manifestowanie swych poglądów politycznych, czy współmanifestowanie z politykami na przykład, nie mam w chwili obecnej po temu informacji.
W tej manifestacji politycy. Widzieliśmy to na zdjęciach. I czy ten fakt, że sędziowie szli obok polityków, będzie brany pod uwagę, kiedy będzie pan oceniał, to czy to było naruszenie przepisów dyscyplinarnych, czy nie?
Trzeba by odpowiedzieć na trudne pytanie, czy wspólne manifestowanie sędziego i polityka jest już przekroczeniem granicy, poza którą sędziemu działać nie wolno.
Pana właśnie o to pytam. Pana zdaniem?
Samo manifestowanie, samo uczestnictwo w manifestacji wraz z politykami, myślę, że nie jest to przesłanka po temu, aby wszcząć czynności o charakterze dyscyplinarnym, ponieważ tego rodzaju zachowanie jeszcze, w moim przekonaniu, nie nosi cech manifestacji o charakterze politycznym.
A czy używanie sędziowskiej togi na ulicznej manifestacji, takiej jak marsz w sobotę, to już jest coś, co może pan uznać za delikt dyscyplinarny?
Nie widzę po temu przesłanek.
Czyli sędziom wolno używać togi na ulicy?
Panie doktorze, istnieje bardzo rozległa przestrzeń między zdefiniowaniem tego, co sędziemu wolno, tego, co sędziemu nie wolno, czego czynić nie powinien, a definicją deliktu dyscyplinarnego, który stanowić ma oczywiste i rażące naruszenie reguł obowiązujących sędziego także w życiu publicznym.
Czyli pana zdaniem noszenie togi na ulicy w czasie protestu jest naruszeniem przepisów, czy nie?
Powiedziałbym, że jest naruszeniem powinności zachowania wstrzemięźliwości przez sędziego. Jest manifestacją, pod którą ja bym się nie podpisał i której nie akceptuję jako sędzia.
Ale za którą nie będzie pan nikogo próbował pociągnąć do odpowiedzialności.
Nie widzę w chwili obecnej powodu, by uznać, że chodzi tutaj o delikt dyscyplinarny. To jest moje zdanie.
Sędzia Piotr Schab jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom dziękujemy i oczywiście zapraszamy. Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, Piotr Schab, jest naszym gościem. Panie sędzio, ten protest, o którym rozmawiamy, to był protest skierowany przeciwko przepisom dotyczącym sędziów i tego, za co i jak mogą być karani. Czy jako rzecznik dyscyplinarny potrzebuje pan tych nowych przepisów?
Ośmielę się zanegować samą wymowę pańskiego pytania, ponieważ nie jest potrzebą rzecznika dyscyplinarnego wszczynanie postępowania dyscyplinarnego. A taka teza jawi się na podstawie pytania, które pan doktor zechciał zadać.
Myślę, że doskonale pan rozumie treść mojego pytania.
Ja je rozumiem.
Zapytam dokładnie być może, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Czy przepisy w takim kształcie, jaki został zaproponowany w tej najnowszej ustawie sądowej, są potrzebne po to, żeby skuteczniej karać sędziów za przekraczanie dotychczas obowiązujących norm i reguł
sędziów. Według mojego przekonania te przepisy przyczyniają się do budowania miary, która wedle naszego przekonania nie musiała być definiowana jednoznacznie ustawowo, a wobec faktu zaistnienia pewnych zdarzeń, które niestety skutkowały odpowiedzialnością dyscyplinarną szeregu sędziów, sformułowane być musiały. Tu nie chodzi o potrzeby, ale chodzi właśnie o zbudowanie pewnej jasno brzmiącej miary dla sędziego, która wytycza granice dopuszczalności jego działania, także w sferze publicznej.
Czyli, żebym dobrze rozumiał, pana zdaniem sędziowie przekroczyli granice i przekroczyli miarę, w związku z tym potrzebne są te nowe przepisy?
Ja dałem wyraz przekonaniu, iż tę miarę przekroczono wówczas, gdy formułowano wobec sędziów zarzuty przewinień dyscyplinarnych, także w sytuacji, o której pytał pan redaktor na początku naszej rozmowy, a więc gdy chodzi o pana sędziego Krystiana Markiewicza i owe 55 zarzutów przewinień dyscyplinarnych. Tak, niestety tak.
Słyszy pan swoich kolegów, sędziów, którzy mówią, że te nowe przepisy niszczą trójpodział władzy i łamią konstytucję.
To nie nowe przepisy łamią konstytucję, natomiast zachowanie polegające na jaskrawej, jawnej, bezpardonowej negacji tytułu sędziów do orzekania jedynie dlatego, że działanie określonej treści dla poszczególnych sędziów wydaje się być zgodnym z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada bieżącego roku. To jest właśnie łamanie konstytucji. Artykułu 179, artykułu 180 konstytucji. Ja bardzo chciałbym, aby podjęto również temat niezawisłości i uprawnień do niezawisłego orzekania oraz faktycznych warunków do niezawisłego orzekania tych sędziów, tytuł których do pracy orzeczniczej został zanegowany w ostatnim czasie przez sędziów, którzy czyniąc to uznali siebie samych za obrońców konstytucji.
Pan zniechęca sędziów do pomysłu weryfikowania siebie nawzajem, do tego, kto jest sędzią legalnym, a kto nie jest. Mówi pan, że to jest anarchizacja prawa. W takim razie, jak pan ocenia pytanie, które do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wysłał sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz? On chce się dowiedzieć, czy sędziowie powołani przez Radę Państwa PRL są organem niezawisłym i bezstronnym.
Panie redaktorze, ja mam pełne prawo do uchylenia się od odpowiedzi na to pytanie, ponieważ pan sędzia Kamil Zaradkiewicz, jak pan przed chwilą zauważył, jest sędzią Sądu Najwyższego. Ja nie mam żadnego prawa ani mocy służbowej do weryfikacji czynności sędziego Sądu Najwyższego i mam obowiązek bez reszty powierzyć to zagadnienie właściwym organom.
W takim razie, czy jako rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych zechce się pan odnieść do tego problemu w takiej oto sytuacji? Gdyby takie właśnie pytanie, jak sędzia Zaradkiewicz, zadał Trybunałowi którykolwiek sędzia sądów powszechnych, widziałby pan przyczynek do postępowania dyscyplinarnego?
Pan redaktor formułuje supozycje i z tego przypuszczenia zechce wywodzić pytanie, które dla mnie ma być wyznacznikiem moich czynności służbowych. Odpowiedź brzmi nie wiem, ponieważ musiałbym bardzo precyzyjnie przeanalizować ów akt.
Widziałby pan konkretne pytanie wysłane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Bardzo słusznie pan rektor powiedział, że widziałbym to pytanie, więc wówczas gdybym je widział, wówczas gdybym je poddał służbowej analizie, wówczas panu odpowiedział
na to pytanie. I gdyby widział pan dokładnie takie samo pytanie jak u sędziego Zaradkiewicza?
Ale co to znaczy dokładnie takie samo pytanie?
No w ten sposób możemy się bawić.
Nie możemy się bawić, to nie jest zabawa. To nie jest zabawa, panie redaktorze, ponieważ gdy pan powiedział o dokładnie takich samych pytaniach, to przywiódł mi pan na myśl sytuację, która zaistniała rzeczywiście. Były przynajmniej dwa, a nawet trzy identycznie brzmiące pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedziałbym w zbliżonej kwestii.
Panie sędzio, czy każdy sędzio, który mówi głośno, choćby w mediach, że nie stawi się na wezwanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, że nie uznaje jej za sąd, będzie miał postępowanie dyscyplinarne?
Nie spotkałem się jeszcze z wypadkiem, w którym sędzia publicznie zadeklarowałby, że nie stawi się przed Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Sytuacja taka w istocie miała miejsce, ale w odniesieniu do strony procesu.
Ja się spotkałem, nie będę panu podpowiadał oczywiście, żeby nie był to donos.
Ale być może nie chodzi panu redaktorowi.
Wypowiedzi.
Ale nie chodzi zapewne panu redaktorowi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, tylko o rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, bo i takie wypowiedzi są.
Osobiście pytałem o to, czy stawią się w Izbie Dyscyplinarnej, więc raczej chodziło o Izbę Dyscyplinarną.
Jako świadkowie, jako strony, bo to jest kolosalny proces. Jako strony oczywiście nie mają obowiązku stawiennictwa.
Tak, ale to nie zamyka sprawy, bo sprawa będzie rozpatrywana.
Jeżeli będzie rozpatrywana, a osoby te nie mają obowiązku stawiennictwa, oczywiście nie ma żadnej płaszczyzny działania rzecznika dyscyplinarnego.
Nie, ale jeśli przy okazji, tłumacząc, dlaczego nie przyjdą, mówią, że to nie jest sąd, to pan widzi taką płaszczyznę?
Strona ma prawo wypowiadać się na temat własnej sytuacji procesowej, tak jak ją postrzega, w sposób bliski do wolności.
Kiedy jest stroną, ale mówi to, kiedy jeszcze stroną nie jest, dzisiaj.
Nie spotkałem się z takim wypadkiem.
Panie sędzio, ile osób usłyszało zarzuty dyscyplinarne w związku z tak zwaną aferą hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości?
Nikt nie usłyszał zarzutów dyscyplinarnych w związku z tym, co pan nazwał aferą hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości.
A w jaki sposób badał pan tak zwaną aferę hejterską?
Ja ją badam.
W jaki sposób?
Przesłuchując świadków, gromadząc dokumenty, dążąc usilnie do ustalenia adresów osób, przesłuchanie których jawi się jako niezbędne, prowadzimy intensywne czynności procesowe w tej sprawie.
Ile te czynności procesowe mogą jeszcze potrwać?
Nie potrafię zagwarantować konkretnego terminu, ponieważ pewne działania Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych, które ja uznaję za kluczowe w tej sprawie, nie są uzależnione ode mnie. Chodzi tutaj o możliwość wejścia w posiadanie dokumentacji gromadzonej przez prokuraturę, a także o doprowadzenie do przesłuchania pewnych osób, które w sprawie tej mają kluczowe znaczenie, a przesłuchanie których napotyka na bardzo daleko idące trudności.
Czyli dopóki prokuratura sprawę nie zakończy, pan swoich działań także nie zakończy.
Nie, tego nie powiedziałem oczywiście. Dopóki prokuratura nie udostępni mi dokumentacji, którą zgromadziła w toku swoich czynności procesowych, ja z całą pewnością czynności w tej sprawie nie zakończę.
Mówił pan, że daje gwarancję rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy.
Dałem ją publicznie.
A jednocześnie, także publicznie, bronił pan konkretnych sędziów, których nazwiska pojawiają się w tej sprawie. Sędziów, którzy znaleźli się w cieniu podejrzeń.
Kogo?
Czy to nie jest zderzenie, które pozwala sądzić, że o takim rzetelnym wyjaśnianiu nie może być mowy?
Pan doktor wybaczy, ale ta teza jest fałszywa. Nie broniłem żadnego z sędziów.
Moi zastępcy nie brali udziału w Casta Watch, nie brali udziału w grupie Casta. Zarzuty formułowane wobec moich zastępców są chybione i obraźliwe.
Tak,
pan redaktor, w TVN24.
A pan redaktor uważa to za obronę, bo ja to uważam za stwierdzenie faktu.
Na jakiej podstawie może pan dzisiaj to wszystko powiedzieć?
To wszystko oczywiście, to jest bardzo szeroko zakrojone sformułowanie. Powiem wszystko, co będę wiedział w tej sprawie wówczas, gdy podejmę procesową decyzję w przedmiocie tej sprawy.
Rozumiem, ale jeśli prokuratura bada sprawę, nie zakończyła postępowania, to naprawdę uważa pan, jako sędzia, jako człowiek, który zajmuje się rozstrzyganiem sporów na sali sądowej, że może tu i teraz, czy w tym, czy innym studiu telewizyjnym albo radiowym powiedzieć, że zarzuty są chybione, że zarzuty są
nieprawdziwe? Nie mogę tego powiedzieć i tego nie powiedziałem.
Pan to powiedział. Nie. Zarzuty formułowane wobec moich zastępców
właśnie
są chybione.
A ja
i
bardzo panu dziękuję, że pan uzupełnił to zdanie o nazwiska moich zastępców. Bo gdy chodzi o moich zastępców, mam prawo i będę się tej tezy trzymał na podstawie dokumentacji, na podstawie dowodów, które zgromadziłem teraz, ponowić stwierdzenie, podkreślam, chodzi o te dwie osoby, a to jest bardzo ważne, aby uzupełnić tę wypowiedź właśnie o ich nazwiska, że w istocie rzeczy zarzuty względem nich formułowane publicznie w środkach masowego komunikowania nie odpowiadają prawdzie.
Sam pan przed chwilą powiedział, że nie ma pan dostępu do wszystkich danych zebranych w tej sprawie, bo prokuratura ich jeszcze nie udostępnia. Czyli mogę zakładać, że nie ma pan kompletu dokumentacji i kompletu dowodów zebranych w tej sprawie.
Ale mam takie dokumenty i takie dowody, które przeczą argumentacji formułowanej publicznie w środkach masowego komunikowania, to jest pierwsza rzecz, a druga, którą polecam uwadze pana redaktora i szanownych państwa słuchaczy i widzów, istnieje w Polsce domniemanie niewinności. Znaczy, dopóki wina nie zostanie dowieziona zgodnie z przepisami procesowymi, dopóty osoba omawiana czy obwiniana o pewne zachowania, ma pełne prawo do formowania publicznie twierdzeń o swojej niewinności.
Rzecznik Praw Obywatelskich pisał do pana tuż po opisaniu afery przez media, tak. Rzecznik dyscyplinarny może nie wyjaśnić bezstronnie sprawy oczerniania sędziów przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości, skoro blisko współpracuje z osobami, których działania ujawniły media. Widzi pan problem w tej bliskiej współpracy swojej wcześniejszej z osobami opisywanymi przez media?
Tak, tak, ja oczywiście pamiętam doskonale treść tego pisma. Teza pana Rzecznika Praw Obywatelskich formułowana na czas skierowania do mnie tego wystąpienia pisemnego była fałszywa, albowiem pan Rzecznik Praw Obywatelskich opierał swoje twierdzenia na fakcie krótkotrwałej mojej obecności w zespole ministerialnym do spraw postępowań dyscyplinarnych.
Na to zwraca uwagę zresztą w tym piśmie do pana wysłanym.
Dokładnie tak. Wówczas, gdy to pismo zostało skierowane do mnie, ten zespół już nie istniał. To po pierwsze. Po drugie...
Ale wcześniej był. To nie
ale
było
ja mam prawo, ale ja mam prawo analizować rzeczywiście stanowisko pana Rzecznika Praw Obywatelskich na płaszczyźnie tego, co ten zespół robił. I to polecam uwadze pana redaktora. Otóż zespół ten zebrał się dwu bądź trzykrotnie, omawiając zadania natury ogólnolegislacyjnej. Nie było tam omawianych żadnych zagadnień natury personalnej.
Panie sędzio, w jaki sposób badał pan rolę sędziego Łukasza Piebiaka w tak zwanej aferze hejterskie?
W ten sam sposób badam, żeby była jasność. W ten sam sposób, w który, jak już uprzednio powiedziałem, gromadzę dowody w tej sprawie.
Czyli?
Słuchając świadków, gromadząc dokumentację, odbierając relacje od pana sędziego Łukasza Piebiaka także.
Rozmawiał pan z sędzią Łukaszem Piebiakiem?
No, nazwijmy to rozmową. Oczywiście miała ona procesową formę.
Minister Ziobro o Łukaszu Piebiaku na konferencji prasowej we wrześniu mówił tak. To było zachowanie naganne. To jest rzecz zasługująca na zdecydowaną krytykę i reakcję. Jako minister sprawiedliwości, kiedy dowiedziałem się o tego rodzaju zachowaniach, których nie aprobuję i nie akceptuję, natychmiast wyciągnąłem konsekwencje. Zachowania naganne, mówił wtedy minister sprawiedliwości, podejmując konkretne decyzje personalne wobec wiceministra Piebiaka.
No tak, ale ja z drugiej strony spodziewam się pytania pana redaktora, czy, a jeśli tak, to jak często rozmawiam z panem ministrem? Bo i takie pytania padały. Ja z panem ministrem praktycznie nie rozmawiałem od momentu objęcia przeze mnie tej funkcji. Sugestie pana ministra, a także jego przekonanie odnośnie do naganności czy ciężaru społecznej szkodliwości poszczególnych zachowań nie są dla mnie żadnym wyznacznikiem czynności służbowej.
Przywołuję te słowa po to, żeby zapytać pana, czy pan dostrzegł naganność zachowań Łukasza Piebiaka.
Przede wszystkim muszę wyznać szczerze, że w chwili obecnej materiał dowodowy nie pozwala mi na skonkretyzowanie jakichkolwiek działań pana sędziego Łukasza Piebiaka, a także innych sędziów, które mogłyby przybrać postać zarzutów o charakterze dyscyplinarnym.
Pan mówił już wcześniej, że ma kolosalne wątpliwości dotyczące materiału, jaki był prezentowany w mediach w tej sprawie. Zastanawiam się, czy pana zdaniem była afera hejterska.
Oczywiście udzielenie stanowczej odpowiedzi w tej kwestii przekreślałoby możliwość dalszego podejmowania przeze mnie rzetelnych czynności procesowych w tej sprawie. Nie wiem, czy była afera hejterska. Nie wykluczam tego, że była afera hejterska. Natomiast proszę pozwolić mi zgromadzić w tej sprawie dowody, a przede wszystkim proszę pozwolić mi zaprezentować stanowczo przekonanie, że dopóki procesowo nie zostaną potwierdzone enuncjacje medialne w tej sprawie, dopóty rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych sprzeciwiać się będzie formułowaniu zarzutów, także publicznie, jedynie na podstawie tego, co napisano w prasie.
Są sędziowie, na przykład w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, którzy nie chcą pracować z sędzią Jakubem Iwańcem. On blisko współpracował z Łukaszem Piebiakiem. I jak podaje Onet, ci sędziowie mówią, że najpierw trzeba wyjaśnić rolę sędziego Iwańca w tak zwanej aferze hejterskiej.
No tak, tylko że jeżeli sędziowie w tej liczbie, o której pan redaktor mówi, uważają, że...
Ja o liczbie nie powiedziałem, ale rzeczywiście Onet podał liczbę 20 sędziów.
Rzeczywiście, pan nie mówił o liczbie, natomiast powiedział pan chyba, że chodzi o liczne osoby. Nie przesłyszałem się raczej.
Nie wydaje mi się, ale zostawmy, bo to wątek absolutnie nieistotny w tym momencie.
Istotny, bardzo istotny. Jeżeli sędziowie w tak licznej masie rozpoczynają swoje dywagacje w tej kwestii, kończą je na podstawie jednego, dwóch czy nawet trzech artykułów w prasie, to proszę wybaczyć, ale nie będzie to żaden wyznacznik działań służbowych Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Apele formułowane publicznie jedynie z odwołaniem się do doniesień w środkach masowego komunikowania nie przystoją sędziom, to jest moje zdanie.
No tylko, że teraz ci sędziowie słyszą, że poniżyli sędziego Iwańca. Iwona, cię czytam tak. W ostatni piątek sędziowie z sądu, do którego Iwaniec ma wrócić, otrzymali od Michała Lasoty, zastępcy rzecznika dyscypliny, wezwania do złożenia wyjaśnień. Zdaniem Lasoty sędziowie mogli uchybić godności urzędu, pomawiając i znieważając Iwańca poprzez wysłanie pisma.
A czy pan redaktor wykluczy, że mogli go pomówić i zniesławić?
Nie, tak rzeczywiście jest, że otrzymali takie...
Wystąpienie takie zostało skierowane, natomiast nie ma ono charakteru wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Chodzi tutaj o wstępne zgromadzenie informacji, które pozwolą na podjęcie ewentualnych kroków w celu przeprowadzenia czynności dyscyplinarnych.
Już kilka miesięcy temu sędzia Markiewicz mówił tak, to jest coś niesamowitego, że zamiast zająć się organizatorami hejtu, zajmują się mną. Ta sytuacja nie przypomina troszkę tego opisu sytuacji?
Jakiego opisu sytuacji?
Że zamiast zajmować się tymi, którzy są w centrum opisywanych wydarzeń przez media...
Szanowny panie redaktorze, ja zajmuję się bardzo konkretnie tym, co opisywały media i proszę mi wierzyć, że dowodowa, twarda weryfikacja tychże doniesień medialnych napotyka na bardzo daleko idące trudności.
Jasne, tylko jeśli są wątpliwości...
Jest bardzo niejednoznaczna.
Jeśli są wątpliwości, pan wie więcej, my być może wiemy mniej z tego, co pan mówi, wynika. No ale jeśli sędziowie mówią o tym, że do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości ten czy inny sędzia być może nie powinien pracować w sądzie, jak rozumiem, dla dobra tego sądu i dla dobra osób, które będą przed sądem stawały, nie mają trochę racji?
Ja przede wszystkim zwracam uwagę na to, że sędziemu nie wypada mieć trochę racji. Sędzia albo ma rację, albo jej nie ma. To jest istota jego pracy.
Jeżeli nie sędziowie... mają racji, panie sędzio?
No właśnie. Nie mają racji żadnej, ponieważ poprzestanie na artykule w prasie kolorowej i formułowanie publicznie zarzutów pod adresem sędziego nie przystoi tej służbie.
Byłby pan spokojny, gdyby sędzia Piebiak albo sędzia Iwaniec rozstrzygał jakiś spór sądowy, w którym pan jest stroną i przed sądem staje?
Przede wszystkim, gdy wyobrażę sobie siebie w ogniu sporu sądowego, to myślę, że trudno byłoby mi także jako sędziemu, jako zwykłemu obywatelowi zachować spokój, ale to jest specyfika uczestnictwa w postępowaniu sądowym.
To może inaczej. Czy miałby pan pełne zaufanie do sędziego Piebiaka czy Iwańca jako arbitra w sporze, w którym pan bierze udział?
Miałbym zaufanie do ich kompetencji.
Pełne zaufanie.
Miałbym zaufanie do ich kompetencji. A pełnia zaufania to już jest rzecz osobista. Powiedział.
Czuje się pan wyszkolony i ukształtowany przez komunistycznych sędziów?
Absolutnie nie.
Odnoszę się do słów premiera Morawieckiego, który w Die Welt mówił tak. W latach 90. komunistyczni sędziowie wyszkolili swoich następców i ich w ten sposób ukształtowali.
Pan redaktor żąda ode mnie przeprowadzenia polemiki o charakterze stricte politycznym. Ja się oczywiście nie wdam w tę polemikę.
No, pytam o to, jaka jest tożsamość sędziów w Polsce dzisiaj.
Ja mogę mówić o swojej tożsamości.
Czy zgadza się pan z tą oceną sytuacji dokonaną przez premiera?
Ja mogę mówić o swojej tożsamości. Szczycę się tym, że potrafiłem czerpać dobre wzorce. I spotkałem takie na swojej drodze służbowej.
I komunistycznych sędziów pan nie spotykał na swojej drodze służbowej?
Nie mieli wpływu na moją służbę.
To znaczy uciekał pan przed nimi?
Nie mieli wpływu na moją służbę. To nie jest tak, że uciekamy przed kimkolwiek w sądzie, jak pan redaktor sugeruje. Natomiast podkreślam, że nikt o takiej proweniencji nie miał wpływu na moją służbę i na kształtowanie się tej służby przez lata.
Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab. Dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję
Marcin
bardzo.
Zaborski,
dziękuję
do zobaczenia.
Bardzo.